Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. W kolejnym programie z naszego cyklu wracam do moich rozmówczyń sprzed tygodnia, a właściwie do niezakończonej historii. Choć trochę zmienia się kontekst. Jesteśmy po takim święcie, które jest ważne, czyli obchodzonym przez nas święcie flagi. No w takim ważnym dniu dla polskiej historii, choć dotyczącym, jak się wydaje, wydarzenia, które jest co pewien czas dość kontrowersyjne, czyli Konstytucji 3 maja. No i w dodatku mieszkamy na Pomorzu, w którym świadectwa polskości są, no mówiąc najkrócej, rzadkie i często ukryte gdzieś głębiej. Przypomnę moi goście, pani profesor Beata Morzejko, pani Ewa Bojeruniec-Król, Uniwersytet Gdański, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. No to spróbujcie panie mi pomóc odnaleźć ślady związków z Polską, czy też polskości w Gdańsku i na Pomorzu.
To chyba zacząć trzeba od przywileju, właściwie przywilej, który został wystawiony też w maju w 1457 roku, a może nawet trzeba zacząć wcześniej od 1454 roku, kiedy poselstwo gdańszczan przybywa do Krakowa w lutym do króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka i po negocjacjach decydują się, że będą poddanymi państwa polskiego, ale oni sobie mogą decydować. Król polski decyduje, że bierze pod opiekę Prusy, w tym również Gdańsk, co oczywiście król o tym wie, oznacza wojnę z zakonem krzyżackim, a co za tym idzie koszty i niepewność polityczną. I w 1457 roku, kiedy król Kazimierz Jagiellończyk odwiedza Gdańsk, jest to wizyta dobrze przygotowana, wizyta wiele osób, ważnych osób z otoczenia króla, bo między innymi są panowie koronni, członkowie jego kancelarii królewskiej, zamożna szlachta, to wówczas już jest uzgodnione z królem ze strony gdańskiej specjalne przywileje dla miasta i po negocjacjach również uzgodnione jest to, jak będzie teraz wyglądał nowy herb, bo co jest ważne, król jednoczy przywilejem trzy dotychczasowe miasta, to znaczy młode miasto, które już tak naprawdę nie istnieje, no ale oczywiście jest jego patrycjat, stare miasto i główne miasto, wszystkie pod rządami jednej rady głównego miasta, ale teraz powstaje jeden jednolity organizm. I herb, który do tej pory był symbolem głównego miasta Gdańska, czyli herb jeszcze mający genezę krzyżacką z okresu XIV wieku, gdzie w tarczy heraldycznej w czerwonym polu widniały dwa srebrne krzyże, zostaje udostojniony przez króla Kazimierza Jagiellończyka przez wprowadzenie tam korony. Ta korona jest położona na krzyżach. Oczywiście pojawiają się dwa nowe jeszcze dodatkowe elementy, czyli trzymacze lwy. Trzymacze to są takie postacie, które podtrzymują tarczę heraldyczną i opiekują się herbem. Czyli tak jak Królestwo Polskie ma anioła, a Prusy Królewskie mają jednorożca, tak, a Toruń na przykład ma też anioła, to Gdańsk ma lwy. I to jest oczywiście pytanie, na które pewnie pani doktor Bojaruniec będzie chciała odpowiedzieć, dlaczego lwy,
skąd się wzięły lwy. Bo jak rozumiem, korona w tym herbie, który no, do dziś jest tym symbolem miasta, to jest ten związek z koroną polską, to jest ten związek z Polską.
Tak, to jest ten związek z Polską, to jest dokładnie to, co pani profesor powiedziała, udostojnienie koroną królewską. Czyli od tej pory, od tego momentu 25 maja 1457 roku, kiedy zostaje nadany przywilej dla miasta, miasto posługuje się właśnie takim herbem, czyli dwoma krzyżami.
Czyli jak patrzymy na Gdańsk i szukamy tutaj na przykład polskiego orła albo czegoś takiego, to trochę jest to ahistoryczne, bo jak patrzymy na Gdańsk, to ta korona jest trochę tym, czym byłby ten orzeł w dzisiejszych czasach.
To znaczy, niekoniecznie, bo mamy też takie wyobrażenia, tak zwane triady heraldyczne. Triady heraldyczne, czyli wówczas zgodnie, tak jak dzisiaj mamy dyplomacja, która flaga wisi po której stronie, to mamy pośrodku wyobrażenie aktualnego godła państwa polskiego, czyli orła w tych oczywiście stylizacjach już epokowych,
zmieniających się.
Mamy po lewej stronie dla patrzącego herb Prus Królewskich, bo Gdańsk jest częścią Prus Królewskich. Ten herb zresztą jest też udostojniony przez Kazimierza Jagiellończyka przez danie tych dwóch elementów, to znaczy danie orłu korony na szyję i wrzucenie ręki, ramienia zbrojnego, czyli nawiązanie do herbu Królestwa Polskiego i Księstwa Litewskiego. A po drugiej stronie, po przeciwnej stronie triady widnieje herb Gdańska. One są tak zwanym pokłonie, czyli te tarcze jakby pochylają się z szacunkiem do tarczy Królestwa Polskiego. Ale oczywiście jest masę wyobrażeń ikonograficznych przedstawiających tylko wyłącznie ten związek z Rzeczpospolitą, właśnie tak jak pan redaktor mówi, przez koronę w herbie Gdańska.
Ja jeszcze może uzupełniając, tylko tydzień temu wspominaliśmy o obrazie okręt kościoła z gdańskiego dworu Artusa i właśnie taką triadę heraldyczną mamy przedstawioną na tym obrazie, którą można obejrzeć w wielkiej hali dworu Artusa.
Czy to jest pamiątka tamtego czasu, czy to jest coś, co pojawiło się tam później?
To jest pamiątka tamtego czasu. Obraz jest troszeczkę później datowany, ale rzeczywiście jest pamiątką tamtego czasu.
A czy w takim razie te przedstawienia. Tydzień temu mówiliśmy, że ta korona czasami troszeczkę z dat tych krzyży odpływa. Czy one także przeżywały takie fluktuacje, które były związane z polityką? Czy mówiąc najkrócej, ta triada heraldyczna jest na przykład czymś, co aż do końca państwowości Rzeczpospolitej się tam pojawiało?
To różnie. Oczywiście też jest taką właśnie fluktuacją, że po prostu się nie pojawiało. Poza tym też chyba wydaje się, że na początku, kiedy jest akt inkorporacji, później już jest drugi pokój toruński, który tworzy coś takiego, taki twór, nowy twór administracyjno-polityczny jak Prusy Królewskie, ten związek Gdańska z pomysłem Prusy Królewskie jest jeszcze trwały. Też o tym mówiliśmy tydzień temu. A z czasem to też się zmienia. Już te Prusy Królewskie przestają być takie właśnie, czy są nam potrzebne, czy musimy je pokazywać, może tylko po prostu pokazywać tę koronę, a może po prostu pokazywać tylko orła państwa polskiego, albo dawać jakieś elementy z heraldyki królów elekcyjnych, bo trzeba pamiętać, że potem pojawia się to na ratuszu staromiejskim, że ten orzeł ma też ten snopek wazów, czyli nawiązujemy też do heraldyki czy wazów, czy potem Jana III Sobieskiego, poszczególnych królów polskich.
No to w takim razie poszukajmy tych świadectw polskości. Orły pojawiające się, czy one są czymś, co jeśli dziś odnajdziemy, to jest pamiątką dawnego czasu? Czy to jest też taki orzeł, który się na przykład pojawił, potem zniknął, a potem znowu wrócił po 1945 roku?
To jest bardzo ciekawa kwestia i to bardzo ciekawie prezentują bramy. Na przykład brama Żuławska, bo był taki moment już po tym jak po rozbiorach, a właściwie po drugim rozbiorze, kiedy ta tarcza z herbem, właściwie wcześniej jeszcze tarcza z herbem gdańskim dostaje orła nad swoją, jakby nad tarczą. Natomiast po tym okresie rozbiorów ten orzeł jest przekształcony na czarnego orła. Czyli i to jest bardzo ciekawe, są zdjęcia, zachowane zdjęcia na przykład bramy Żuławskiej, gdzie taki orzeł.
Ale czy to się odbywało z tylko i wyłącznie logiką polityczną, czy także na przykład logiką heraldyczną? Czy to wszystko było
znaczy,
czymś takim?
One musiały być, one były dostosowane do logiki heraldycznej, ale jak najbardziej wiązało się z polityką. Czyli nie będziemy pokazywali i nie będziemy przypominali naszym poddanym, naszym mieszkańcom, że kiedyś tutaj był król polski, tylko mamy związek z cesarstwem rzymskim, cesarstwem niemieckim, z Prusami po prostu, więc jak najbardziej. No tak jak były pomniki władców pruskich i one też później znikają, po II wojnie światowej w to miejsce pojawia się Jan III Sobieski, no to tak samo, tak każda władza nawiązuje do swojej symboliki.
To w takim razie wróćmy do tych śladów polskości, no to mówiliśmy o tych na przykład właśnie pamiątkach polskich królów elekcyjnych, czyli tych herbach, które się gdzieś pojawiają, to one się jak rozumiem, pojawiają jako pamiątka wizyt królewskich, czy jako taki akt potwierdzenia, że na przykład to powstało w tej epoce, czy w tym momencie?
To jest różnie. To jest akt, jakby informacja o tym, że to powstaje w takiej, a nie innej epoce. To jest też informacja o tym, że dany król był w Gdańsku. To zależy od kontekstu. Tak naprawdę zabytku, o którym mówimy, na którym takie przedstawienia się zachowały.
Ale czy to jest tak, że to jest ten ważny dla wszystkich element właśnie dziś byśmy powiedzieli identyfikacji z Polską, z Rzeczpospolitą, z tym tworem nadrzędnym, który tam funkcjonuje? Czy to jest też właśnie tylko taki rodzaj datowania, tak jak często jest, że na różnych rzeczach piszemy, że w którymś roku panowania jakiegoś monarchy coś powstało albo coś żeśmy zbudowali?
To jest to i to, bo trzeba pamiętać w ogóle, może jaka jest rola herbu. On kształtował się w epoce średniowiecza. Sama jego historia, w ogóle herbun już nie tylko polski, czy godła polskiego, czy herbu gdańskiego. A średniowiecze było bardzo epoką symboliczną i przywiązaną do znaku, do symbolu. I każdy herb opowiada sobą jakąś historię, przekazuje jakieś treści symboliczne. I teraz nam trudno może dzisiaj tak wprost, bez badania szerszego kontekstu, odczytać, czy dany herb właśnie, czy godło Rzeczpospolitej, które pojawia się w przestrzeni miasta, pojawiało się w przestrzeni ówczesnego miasta, czy miało tylko symbolizować związek z królem, konkretnym królem, ale skoro ten orzeł ma no właśnie snopek wazów jako dodatkowy taką tarczę tak zwaną sercową, której pojawia się właśnie ten snopek wazów, czy to ma pokazywać, że tylko pod tym królem jesteśmy, ale Rzeczpospolita to jest tam gdzieś dalej, czy jesteśmy i z królem, i z koroną. A to wymaga takiego szerszego kontekstu politycznego.
Wspomnieliśmy o tym symbolu Litwy jako drugiej części tego tworu państwowego, którym jest, jest to Królestwo Jagiellońskie, a potem z kolei Rzeczpospolitej. Czy te na przykład różne pogonie także pojawiają się w Gdańsku, czy to jest już zbyt odległe dla myślenia tego heraldycznego, ale też i państwowego?
Nie, oczywiście, że się pojawiają. One się pojawiają chociażby w samej ikonografii, w przedstawieniach w Ratuszu Głównomiejskim. Sala Czerwona, zwana Wielką Salą Rady, jest takim przykładem, gdzie na suficie mamy apoteozę Gdańska i mamy przedstawione herby, wszystkie herby, o których tutaj dzisiaj mówimy. Także w małej sali Rady, tak przysłowiowo zwanej salą zimową, również mamy takie odniesienia. Mamy takie odniesienia w wielu aspektach zdobniczych Ratusza Głównomiejskiego, bo tutaj tak mi od razu przychodzi na myśl ten akurat budynek, więc rzeczywiście te przedstawienia się pojawiają.
A czy biel i czerwień jest czymś, czego się powinniśmy dopatrywać, czy to jest trochę historyczne, że ta biel i czerwień już w średniowieczu się pojawiała i w jakiej formie?
Oczywiście to jest tak, jak pani profesor powiedziała, że w średniowieczu do herbów przywiązywano bardzo dużą wagę i one miały swoje symboliczne znaczenie. I barwy w herbie gdańskim mają swoje znaczenie. One odnoszą się do Hanzy, do tej przynależności Gdańska do tego Związku Miast Hanzeatyckich. I stąd trzeba wywodzić tą kolorystykę, która jest przydana naszemu herbowi.
Trzeba też pamiętać o tym, że dla naszych słuchaczy, że czerwień i biel, ale przez biel oddaje się w heraldyce metal, bo mamy dwa metale, srebro i złoto, i ten srebrny jest oddawany przez biel. Także to niekoniecznie trzeba czytać te właśnie, czytamy to jako w czerwonym polu dwa srebrne krzyże, które są oddane przez kolor biały, barwę białą. Nad nimi złota korona, która z kolei jest malowana
jako
żółta.
Czyli tutaj nie dopatrujmy się niczego, co miałoby z tymi polskimi bielą i czerwienią jakikolwiek
związek. Chociaż myślę, że królowi polskiemu
było przyjemnie.
Że było, tak, myślę, że mógł na to spojrzeć bardziej, tak samo jak właśnie na te lwy, o których jeszcze nie powiedziałyśmy, że te lwy też kojarzą się z Kazimierzem Jagiellończykiem, ale to może pani doktor o tym więcej
generalnie
powie.
Generalnie z ikonografią jagiellońską, bo jak spojrzymy na nagrobek Kazimierza Jagiellończyka, który jest obecnie w katedrze na Wawelu, no to tam jednym z elementów tego nagrobka są lwy.
Ale czy to była tradycja Jagiellonów, nie wiem, od Jogajły, czy to jest tradycja, która wyraźnie została przydana Kazimierzowi Jagiellończykowi i w związku z tym towarzyszyła mu tu w Gdańsku i towarzyszyła mu po śmierci?
Ona też jest związana z małżonką królewską, z Elżbietą Rakuską z domu Habsburg. Oczywiście my wiemy, że i właśnie znowu biel i czerwień, bo są te rąby, austriackie czy habsburskie właśnie, biało-czerwone, ale jest też w tej symbolice Habsburgów pojawia się też lew. Lew z kolei może być ważny dla gdańszczan w związku z tym, że jego symbolika jest wykorzystywana także przy herbie Lubeki, jako trzymacz Lubeki. Także lew jest bardzo dumnym zwierzęciem w średniowieczu.
Ale w każdym razie trudno nam go spolszczyć, choć coś na rzeczy być może jest, bo może Jagiellonowie.
Znaczy na pewno, to jest dość dziwne i to jest cały czas jeszcze zagadka. To jest jakiś pewnie materiał do badań, chociaż nie wiemy, czy znajdziemy odpowiedź. Mianowicie to, że że w samym przywileju nie ma mowy w ogóle o trzymaczach. Bo nie musi być, to jest dodatkowy element. Ale już na pierwszym wizerunku pieczęci przedstawiającej ten nowy herb, one są bardzo takie chudziutkie i szczuplutkie.
Jeżeli Państwo chcieliby zobaczyć tę pieczęć, to serdecznie zapraszamy na wystawę, która będzie w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska od 26 maja do 1 października. Wystawa nosi tytuł Pod Królewską Koroną Kazimierz Jagiellończyk, a Gdańsk w 560. rocznicę Wielkiego Przywileju.
No właśnie, no to będziemy mieli okazję zobaczyć to wszystko. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moimi gośćmi są pani profesor Beata Morzejko i pani doktor Ewa Bojaruniec-Król. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moimi gośćmi są profesor Beata Morzejko i Ewa Bojaruniec-Król. Rozmawiamy o godłach i pamiątkach polskości, które możemy w Gdańsku znaleźć. Ale to w takim razie chciałbym też spojrzeć na to szerzej, bo zaczęliśmy od tego Kazimierza Jagiellończyka. No a co w takim razie z tym wcześniejszym okresem? Czy w ogóle cokolwiek zostało z jakichś związków pomiędzy Królestwem Polskim a Pomorzem Gdańskim wcześniej? Czy to jest no, zupełnie nieporozumienie? I tak naprawdę władcy tutejsi, nawet jeśli uznawali jakąś zwierzchność panów krakowskich czy innych, to tak naprawdę nie pozostawiło żadnych pamiątek po sobie.
Został po pierwsze tak, czas przed pojawieniem się tu Krzyżaków, tak nazwijmy to, to czas kształtowania się dopiero herbów, czyli nie ma prawa być jakiejś tutaj symboliki polskiej. Poza tym ta zwierzchność polska była dość umowna, ponieważ rządząca tutaj najpierw dynastia namiestników wykorzystała rozbicie dzielnicowe w Polsce i sięgnęła trochę z własnej woli po tytuł książęcy. Czyli mówimy to o tej dynastii gdańsko-pomorskiej, która zakończyła się na ostatnim męskim potomku Mściwoju II. Wiemy, że ich symbolem, ich znakiem, który oni używali na pieczęciach, czyli w momencie, kiedy jeszcze kształtują się dopiero herby i mamy samo godło w pieczęci, ich symbolem była lilia. I ta lilia pojawia się na jednej z bram. Natomiast no, trzeba też pamiętać o tym, że jednak miasto po zdobyciu przez Krzyżaków, to miasto właśnie lokacyjne, zostało zniszczone i zostało zniszczone również archiwum. Także takich śladów związków poza właśnie tą lilią, poza lilią, znakiem lilii, nie ma. Potem właściwie kiedy przychodzą Krzyżacy, przychodzi z nimi moda na herb. I trzeba pamiętać o tym, że Gdańsk główne miasto posługiwało się pieczęcią z wyobrażeniem statku. Najpierw to była koga, potem to był holk i praktycznie przez kolejne stulecia, mimo że Gdańsk posiada herb, najpierw te właśnie dwa krzyże w czerwonym polu, a potem udostojniony przez Kazimierza Jagiellończyka, to posiada też pieczęć z holkiem, na którym na banderze będzie się zmieniała symbolika. To znaczy, najpierw będą tylko dwa krzyże, a potem po zmianie heraldycznej będą to krzyże, nad którymi jest korona. Także ta obecność, ta wcześniejsza obecność, to ona jest o tyle niemożliwa, że no po prostu nie mamy do czynienia z herbem.
Znaczy, mówiąc najkrócej, nie jest też do końca jasne, jak ci Piastowie w tym czasie. A z drugiej strony wiele wskazuje na to, że dynastia tutejszych książąt pomorskich, jeśli już szukała różnego rodzaju inspiracji, to też nie zawsze wcale w Krakowie czy w Królestwie Polskim. Bo przypomnę, że jeśli chodzi o tytulaturę, to używali na przykład tego, co ściągali z zachodniej części Pomorza. Gdzie na przykład stamtąd pojawiała się dużo elementów tytulatury i tutaj pojawiało się to, jakby to powiedzieć, te poczucie uważnienia, no bo mówiąc najkrócej, ta dynastia zachodniopomorska miała dłuższe korzenie i większe sukcesy.
Tak, no myślę, że zgadzam się tu z panem redaktorem oczywiście. Poza tym potem oczywiście po Mściwoju II, zanim tu przychodzą Krzyżacy, to mamy taki krótki okres zwierzchności nad Pomorzem Gdańskim dynastii czeskiej, dynastii Przemyślidów, Wacława II i Wacława III, wyraźną fascynację kulturą czeską ze strony tutejszych możnych, no, słynnego rodu Święców, których raz lubimy, raz nie lubimy w Gdańsku, ale oni też właściwie fascynuje ich, jeśli już to ta symbolika związana właśnie z przemyślidami, a nie właśnie ta symbolika piastowska. To był za krótki czas, dopiero właściwie kształtującej się wizji też, jak ma wyglądać ta heraldyka piastowska. To był za krótki czas, żeby to mogło znaleźć jakieś odniesienie w mieście.
Ale tak naprawdę to dopiero to, co pani profesor powiedziała, w XIV wieku w Europie i też w Gdańsku kształtuje się ta moda i herby przychodzą tak naprawdę z zakonem krzyżackim. I te przedstawienia herbu jeszcze bez korony też są właśnie widoczne na bramie miejskiej, na bramie chlebnickiej. Są dwa krzyże bez korony. Takie przedstawienie być może też jest w zespole Przedbramia, obecnym Muzeum Bursztynu, gdzie też mamy wizerunek krzyży bez korony. I być może są to takie dwa elementy, które możemy teraz wymienić, które przychodzą na myśl właśnie tego okresu krzyżackiego. Tego
Czyli
momentu
pod tym względem ten związek z Rzeczpospolitą, czy też z Królestwem Polskim, on jest o tyle szczęśliwszy, że to jest moment, kiedy sprawy stają się już jaśniejsze. Czyli wiadomo, co znaczy. I w związku z tym pojawiają się te przedstawienia, które odzwierciedlają te związki z królami polskimi, a potem z Rzeczpospolitą Gdańska, trochę na miarę tego, jak ten Gdańsk z tymi ziemiami był związany. A jakbyśmy taką zrobili mini wycieczkę poza mury miejskie. Czy związki Pomorza, czy też Prus Królewskich z Polską, one zostawiały jakieś pamiątki. Oliwa chyba jest takim przykładem, gdzie sporo takich różnych rzeczy się zachowało, choć oczywiście oliwa nie miała trochę szczęścia, dlatego że parokrotnie klasztor był niszczony.
Była palona. Tak, jest już i to też pokazuje, że pewne myślenie tych ludzi, którzy tam żyli właśnie w epoce nowożytnej, troszeczkę takie ahistoryczne, czyli przydawanie herbów tym właśnie władcom gdańsko-pomorskim, które oni nie mają tej wiedzy. Tak, oni nie są historykami wówczas ci ludzie i tego nie studiują. No, oczywiście możemy się również odwołać do Elbląga i Torunia, gdzie też w jakiś sposób powinny być manifestowane te związki. One są raczej właśnie manifestowane z Prusami królewskimi niż Rzeczpospolitą, chociaż w Toruniu królowie polscy też bywali, dlatego że to było takie centrum życia politycznego Prus Królewskich, czyli tam odbywały się właściwie regularne wizyty Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta czy Aleksandra i również wtedy, kiedy znaczenie jeszcze, jakiekolwiek znaczenie miał ten zjazd, a później sejmik generalny
Prus Królewskich. Chcę spytać, co z tym gryfem, który się pojawia na tym herbie dzisiejszego Pomorza?
Chciałam zapytać, czy musimy? Bałam się tego. Tutaj najlepszą osobą byłby pan profesor Błażej Śliwiński z Uniwersytetu Gdańskiego, bo on tym się zajmował. No, gryf jest po prostu późniejszym przeniesieniem. No, mówiąc krótko, jest znakiem jednego z książąt gdańsko-pomorskich, który zbuntował się przeciwko swoim krewnym, Sambora. I też właśnie ze związku z zachodnim Pomorzem się pojawia. Tutaj była przecież dyskusja na początku tego stulecia, 21. stulecia na temat projektu herbu województwa pomorskiego i wtedy jednym z projektów, który można powiedzieć zyskał naszych historyków, heraldyków przychylne oko, był orzeł Prus Królewskich, ponieważ on tutaj łączył tę symbolikę, ale wygrał gryf i tak już chyba zostanie.
No to dobrze, to w takim razie rozumiem, że powinniśmy jednak, jeśli już patrzymy w przeszłość, to zerkać właśnie na ten herb Prus Królewskich, niezależnie od tego, że ta jego heraldyka może nam się wydawać dziwna i nie widzieć w nim związków z Polską, choć jak słyszałem, to właśnie mamy nie tylko związek z Polską, a nawet z Litwą.
Tak, no bo trzeba pamiętać, że król, co też, dlaczego też o tym pani doktor Bojaruniec wspominała, że właśnie w ratuszu głównomiejskim jest nawiązanie też i do Polski, i do Litwy, i do innych ziem. Dlatego, że takie fryzy heraldyczne, wyobrażenia heraldyczne pozwalają królowi polskiemu, a nie tylko, bo to wszyscy władcy europejscy to wykorzystują, pokazać, jakimi ziemiami władam, będę władać, chcę władać, tak? Bo to może być program polityczny tu wystarczy chociażby kodeks Łaskiego pokazać jako przykład. Więc to wszystko jest przemyślane. Tu nic nie dzieje się przypadkiem. Orzeł, dobrze, nawiązujemy do tradycji tych ziem. nie niszczymy, to też jest bardzo ciekawe, nie niszczymy tradycji heraldawnej, tradycji heraldycznej. Staramy się ją podnieść, staramy się uczynić ją bliższą naszemu sercu przez to, że wkładamy koronę na szyję, to jest Królestwo Polskie, i dajemy właśnie te ramię zbrojne z herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czyli pokazujemy, że my, król Polski, tak jak król Kazimierz Jagielloński w swoich listach pisał, ja król Polski, książę, wielki książę litewski, pan ruski, pruski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to się znajduje w tym herbie wszystko.
To teraz jeszcze zadam pytanie o te przeniesienie się tego symbolu trochę z tarczy herbowej na flagę. Czy to jest zjawisko, które tak naprawdę pojawia się gdzieś w dobie nowożytnej, czy już w późnym średniowieczu gdzieś pojawia się ta flaga? Bo ona jest, jak rozumiem, też symbolem takiego rycerza, który raz ma tarczę, ale czasami też ma coś...
Ma chorągiew. Bo skąd się wzięły herby? Bo od tego powinniśmy zacząć. Skąd się wzięły herby? Herby się wiążą z kulturą rycerską, czyli właśnie tak jak pan powiedział, rycerz chce się odróżniać jeden od drugiego i na swojej tarczy ja sobie namaluję na przykład słońce, a drugi, a to ja księżyc.
Ja jestem historykiem starożytności, więc powiem lambda.
Dobrze. I w tym momencie jesteśmy wszyscy jakoś się odróżniamy. Ale teraz idąc do boju, bo takie jest rzemiosło rycerskie, też musimy dawać sygnały, czy jedziemy do przodu, czy mamy do odwrót, no to może nie, ale dajemy, czyli chorągiew, czyli płachta tak naprawdę barwionego materiału musi mieć też jakąś symbolikę. I najprościej jest po prostu przenieść symbolikę, na przykład orła białego, przenieść na proporzec królewski, czy przenieść na płachtę. No dlaczego na przykład krzyżacy, czy ktoś z otoczenia krzyżaków zorientował się, że na wzgórzu, czy górce, tam gdzie stał Władysław Jagiełło, stoi ktoś znaczny, bo dostrzegli proporce, niewielkie, ale jednak proporce z orłem królewskim i domyślili się, że przez ten symbol. Czyli najpierw, nim jest flaga, najpierw jest właśnie chorągiew, na którą jak najbardziej przenosi się, można przenieść samą barwę, ale jeszcze lepiej się wyróżniać, przenosząc symbol godła na płachtę.
Czyli pierw orzeł na proporzec, potem zamienia się to we flagę, a potem orzeł znika, zostają tylko barwy.
Zostają tylko barwy, tak. I nie do końca dzisiaj, to też jest spór, ale większość heraldyków, historyków heraldyków wypowiada się, że by to jednak na tą flagę, polską flagę narodową, biało-czerwoną, jeszcze nie dodawać dodatkowo orła, bo już samymi barwami Jest to czytelne, że taka jest właśnie flaga państwa polskiego.
Mówimy też o tym, że no istnieje pewna polityka. Ta polityka czyniła na przykład właśnie te gesty związków z Polską, no ale potem też był to czas, kiedy nie tylko czyniono te gesty związków z Prusami czy z Cesarstwem Niemieckim, ale też i czyniono gesty, które, mówiąc najkrócej, zacierały tę pamięć. No to w takim razie po 45 roku my trochę to odtwarzamy, czy też po prostu też udało nam się w wielu miejscach odkryć te rzeczy, które po prostu gdzieś w zupełnie zapomnianych miejscach były i które były tymi świadectwami tej przeszłości, kiedy te związki z Pomorza, Prus Królewskich czy Gdańska były w jakiś sposób podkreślane?
Może zanim o 45 roku, to trzeba powiedzieć o tym momencie, kiedy Gdańsku rządzą władze nazistowskie i kiedy zaczyna w Gdańsku również obowiązywać ustawa Adolfa Hitlera z 1933 roku o zmianach heraldycznych. I one dotyczyły III Rzeszy, ale zaczęły też dotyczyć Pomorza. I w Gdańsku próbowano zinterpretować herb gdański. Zwrócono się do ówczesnych władz, pracowników archiwum gdańskiego, Archiwum Rzeszy w Gdańsku i proszę sobie wyobrazić, że pracownicy archiwum odpowiedzieli w ten sposób, że nawet królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi się nie śniło zmieniać Gdańska, herbu gdańskiego, go tylko udostojnił. Na to, i na tym się skończyła dyskusja. Po prostu skończono dyskusję. Natomiast na Pomorzu Gdańskim, w tych miastach, które należały do II Rzeczpospolitej i wówczas na przykład otrzymywały herby, czyli na przykład kartuzy, które mają dość krótką, no, w porównaniu z Gdańskiem, historię swojej miejskości. Kartuzy otrzymują herb w czasach II Rzeczpospolitej i ten herb zostaje zmieniony przez nazistów. I tak się dzieje z wieloma innymi herbami miast właśnie dawnego województwa pomorskiego. I po 45 roku trzeba było to odkręcić, trzeba było wrócić. A poza tym 45 rok...
To są zniszczenia miasta i to jest odbudowa tego miasta. I to jest też odbudowa zabytków tego miasta. I chociażby takim przykładem jest Wielka Sala Wety w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska, gdzie portrety, które są obecnie eksponowane, portrety królewskie, są po prostu kopiami tych portretów, które tam wisiały po prostu wcześniej.
To jeśli są kopiami, to jeszcze mi specjalnie nie przeszkadza, ale czasami też, jakby to powiedzieć, interpretowaliśmy przeszłość dość śmiało w pewnych sprawach i też żeśmy, wydaje się, często spolszczali, jakby to powiedzieć, pewne rzeczy, które tego spolszczenia na przykład nie potrzebowały, bo jak sami mówimy, to herb z dwoma krzyżami i koroną zawiera w sobie ten element Związku Rzeczypospolitą i z koroną Polski.
No trzeba pamiętać o polityce po 45 roku. Po pierwsze, to nie jest dobry czas po 45 roku, to nie jest dobry czas dla herbów. Bo herby, mówiąc takim językiem wulgaliter powszechnym, ówczesnej propagandy władzy, to jest burżuazyjny pomysł. No wiemy przecież, że, bo to dzisiaj trzeba naszym studentom dobrze czyją w szczęśliwych czasach, ale trzeba im to tłumaczyć, że przecież zupełnie zmienia się wizerunek godła państwowego, że to godło państwowe traci koronę i że korona, to jest, ta korona pojawia się na powrót dopiero wraz z wyborami z Nową Polską, czyli tą trzecią
RP. Ale rozumiem, że nie było pomysłów za czasów PRL-u, żeby też z herbu gdańskiego koronę zlikwidować?
Tego, szczerze powiem, nie wiem. Tego nie badałam. Ja na coś takiego nie trafiłam, ale kto wie, czy w jakiejś...
To znaczy, na pewno jest jedno jest ważne, a mianowicie to, że taki herb, jaki został nadany Gdańskowi przez Kazimierza Jagiellończyka, zachował się do dnia dzisiejszego. I jest to oficjalny wizerunek naszego miasta, przyjęty wizerunek naszego miasta. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, które pan nam zadał, to niestety, ale wymaga to dalszych badań i naprawdę rozbudowanych badań i rozbudowanej
kwerendy
nad ikonografią herbu gdańskiego i to jest temat...
Z PRL-u.
Tak, z czasów PRL-u. I to jest dość duży temat i no, czeka na
jeszcze
swojego,
przed nami.
Czeka na swojego autora.
Ale w każdym razie odnoszę takie wrażenie, że jak posłuchałem pań, to nie domagam się już jakiegoś większego spolszczenia naszej przestrzeni. Cieszę się oczywiście z tych wywieszanych biało-czerwonych flag, czy też z bander, które czasami mylnie wywieszamy, z tym orłem gdzieś tam umieszczonym czasami w środku, czasami na jakiejś części tej albo bieli, albo czerwieni. Tutaj taka heraldyczna myśl się troszeczkę jakby kłóci, ale to, jak rozumiem, zawsze każde czasy mają swoją dominującą nową tradycję. Ale z drugiej strony nie musimy się aż tak bardzo domagać tego spolszczania tej przestrzeni publicznej, bo jeśli trochę umieć czytać te kody, to się nagle okazuje, że odnajdujemy tych śladów polskości tego Gdańska znacznie więcej niż do tej pory żeśmy się spodziewali.
No chyba tak. To znaczy rzeczywiście, znaczy też trzeba pamiętać, że po 45 roku była pewna też wizja, w jaki sposób odbudowywać ten Gdańsk.
To prawda i odnoszę wrażenie, że i architekci, i historycy, i politycy, i decydenci chętniej odnajdywali te ślady związków z Polską, niż na przykład na architekturze odnawialiby na przykład rzeczy, które świadczyły o związkach z Prusami czy z Cesarstwem Niemieckim.
Tak, i dlatego też przecież była, niedawno się przetoczyła dyskusja związana z pocztą, z pocztą dworcową, z gmachami publicznymi, które powstają w czasach pruskich i na których były te orły. Tak, także one, trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że w Ratuszu Staromiejskim, w sali Ratusza Staromiejskiego mamy tak zwany fryz heraldyczny, taki wykonany w drewnie, który powstał prawdopodobnie w początkach XX wieku, który przedstawiał herby miast nawiązujące do tradycji hanzatyckie. I co się stało po 1945 roku? I tak było aż do 1989 albo 90. One były przysłonięte w czasach PRL-u specjalnymi deseczkami i czekały sobie na lepsze czasy, bo tam były niemieckie napisy. Nie było Sopot, tylko Copot. Nie Gdańsk, tylko Danzig. I nawet nie chodziło już o te nieszczęsne herby, co o te napisy w języku niemieckim.
Ja pójdę jeszcze dalej i dam przykład ikonograficzny z Kościoła Najświętszej Marii Panny. Najstarsze gdańskie epitafium obrazowe, gdzie było w średniowieczu zapisana inskrypcja w języku niemieckim. Ona brzmiała około, że tu leży pogrzebana Dimut von der Becke, von Umen, po mężu von der Becke. I ta inskrypcja właśnie po 1945 roku, kiedy obraz powraca z powrotem do Kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, zostaje zamalowana. Bardzo.
Bo jest po niemiecku.
Tak perfidnie, że to wszystko jakby jest na dzień dzisiejszy widoczne. Jak podejdzie się do tego obrazu, to można ten napis zobaczyć, ale jest zamalowany.
No tak, to prawda, że odnoszę wrażenie, że te symbole często wywołują większe emocje niż chyba chcielibyśmy. Tym bardziej, że odnoszę takie wrażenie, że te symbole mogą być przede wszystkim doskonałymi świadectwami zmienności losów historii i tego wszystkiego, co dzięki takim symbolom, które potrafimy odnaleźć i odczytać, potrafimy o tej przeszłości się dowiedzieć. Bardzo paniom jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że pani profesor Beata Morzejko i pani doktor Ewa Bojaruniec-Król były moimi gośćmi. Bardzo jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
Dziękujemy
również.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.